Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski przekazał w piątek premierowi Mateuszowi Morawieckiemu rekomendacje dotyczące wyborów prezydenckich. Szef resortu zdrowia podkreślił, że wybory w tradycyjnej formie są możliwe za 2 lata. Dodał, że jedyną bezpieczną formą są wybory korespondencyjne. W Senacie jest projekt, który przewiduje głosowanie listowne. W parlamencie znajduje się również projekt porozumienia, który przedłuża o 2 lata kadencję prezydenta Polski Andrzeja Dudy.
Wszelkie dane medyczne mówią, że nie ma lepszych lub gorszych terminów, miesięcy na przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych. Z punktu widzenia medycznego, o wszystkich szczegółach, o formule, o szczegółowych zaleceniach dotyczących przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych będę mógł poinformować pana premiera i przekazać mu swoje rekomendacje w momencie, gdy ustawa o wyborach korespondencyjnych będzie już w pełni ukształtowana i wróci w ostatecznej formie do parlamentu.
Mówił minister zdrowia profesor Łukasz Szumowski. Politycy PiS-u podkreślają, że czynione są przygotowania do wdrożenia głosowania korespondencyjnego, między innymi dla seniorów. Taki sposób oddania głosu tym osobom 10 maja został zapisany w tak zwanej pierwszej tarczy antykryzysowej. Ma to związek z pandemią koronawirusa. Prawo i Sprawiedliwość chce, by głosowanie listowne było dostępne dla wszystkich. Nie chce narażać obywateli na zarażenie. Ministerstwo Zdrowia opublikowało w piątek projekt dotyczący częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Uwagi można zgłaszać do soboty do godziny 13. Obostrzenia mają być znoszone etapami, pierwsze już w poniedziałek. Zostaną otwarte lasy i parki. Złagodzone będą ograniczenia dotyczące handlu. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział, że do końca tygodnia możemy się spodziewać rozporządzenia, aby nie było żadnych wątpliwości w tej sprawie.
To rozporządzenie, w tej chwili dokładne przepisy powstają tak, żeby każdy nie miał wątpliwości, co nas obowiązuje od poniedziałku. Rzeczywiście otwieramy możliwość przemieszczania się, bo to jest rzecz ważna, przemieszczania się i takiego rekreacyjno-zdrowotnego korzystania z przestrzeni zielonej, z lasów, ale dokładne wytyczne, jak mamy do tego podejść. No, między innymi chociażby w parkach, do których jest czasem odpłatność za wejście, czy też są otwierane bądź zamykane te parki w określonych godzinach, gdzie może się kumulować jakiś ruch. Przede wszystkim zalecamy nadal tą izolację dwumetrową.
W dalszych etapach łagodzenia przepisów związanych z epidemią będą otwierane m.in. hotele, biblioteki i muzea oraz zakłady fryzjerskie czy galerie handlowe. Ostatnia faza zakłada otwarcie np. siłowni czy klubów fitness. Znoszenie obostrzeń będzie zależało od sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Do tej pory patogen wykryto u 8379 osób. Walkę z COVID-19 przegrały 332 osoby. Jest także dobra informacja. Wyzdrowiało już ponad 850 osób. Prezydent Andrzej Duda podpisał w piątek tarczę antykryzysową 2.0. W czwartek wieczorem ustawę z poprawkami, które zgłosił Senat, przyjęła niższa Izba Parlamentu. Jedna z najważniejszych zmian polega na objęciu wsparciem z tarczy przedsiębiorstw, które powstały między pierwszym dniem lutego a pierwszym dniem kwietnia tego roku. Posłowie zgodzili się też na zwolnienie ze składki ZUS wszystkich firm jednoosobowych. Ulga obejmie również firmy zatrudniające do 49 osób. Przedsiębiorcy pozytywnie odnoszą się do tych regulacji, ale mają swoje pomysły na złagodzenie kryzysu związanego z epidemią koronawirusa. Jarosław Konaszewski, właściciel zakładu krawieckiego z Gdyni, uważa, że dobrym rozwiązaniem byłoby także czasowe zwolnienie z podatku od wynagrodzeń.
Nieciekawie wygląda przestój w firmie. Czyli nic nie robimy, nie ma żadnych dochodów, a są koszty. Księgowa złożyła wszystkie papiery zwolnienia z ZUS-u, ale o tym decyduje ZUS, czy to zwolnienie zostanie przyznane, czy nie. Natomiast nie ma zwolnienia z podatków od pensji pracowniczych. To też powinno być z automatu. Jak nie ma przychodu, to nikt nie ma przychodu. Nie może państwo z tego korzystać, tak?
Tarcza 2.0 rozszerza pakiet osłonowy dla przedsiębiorców, który wszedł w życie 1 kwietnia tego roku. Dotychczas Polacy złożyli blisko 1 000 000 wniosków o uzyskanie różnych form pomocy z tarczy. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski złożył wniosek do marszałka Izby Tomasza Grodzkiego w sprawie nagród przyznanych w Kancelarii Senatu. Polityk PiSu domaga się ujawnienia ich wysokości. Wniosek to pokłosie informacji ujawnionych przez TVP Info. Wynika z nich, że w czasie kadencji marszałka Tomasza Grodzkiego pracownikom Kancelarii Senatu wypłacono 1,5 miliona złotych wynagrodzeń uznaniowych. To jest nagród, dodatków służbowych czy premii. Nie wiadomo, kto dostał pieniądze. Wicemarszałek Izby Stanisław Karczewski w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że wiele kwestii w tej sprawie budzi wątpliwości.
Pan marszałek Grodzki określił osobę, która zwróciła się z prośbą o ujawnienie wysokości nagród pracowników Senatu. Podejrzewało to, że to być może są agenci rosyjscy bądź chińscy, a jednocześnie kazał zapłacić blisko 300 zł za udzielenie informacji publicznej, co jest zupełną nowością, niespotykaną rzeczą. Dla mnie to wyjątkowe zaskoczenie. Nigdy takich praktyk do tej pory nie było. No zatem bardzo też dziwne jest to, że no tak długo udziela się odpowiedzi i te odpowiedzi są niezwykle dziwne, tajemnicze.
Do sprawy nagród odniosło się Centrum Informacyjne Senatu, które stwierdziło, że informacje pojawiające się w przestrzeni medialnej są nieprawdziwe. Mijają 2 lata od ujawnienia afery GetBack. Zostało w niej pokrzywdzonych około 10 tysięcy obligatariuszy, którzy do dziś nie odzyskali swoich pieniędzy. Przewodniczący Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack Artiom Bujan w rozmowie z naszą redakcją podsumował działania podjęte na rzecz wyjaśnienia sprawy. Wskazał m.in. na lutową decyzję UOKiK-u, który nałożył na Idea Bank obowiązek wypłaty dla klientów rekompensat, które pokryją część straconych środków. Przewodniczący poszkodowanych Artiom Bujan zaznaczył jednak, że środki finansowe na poczet zwrotów dalej nie zostały zabezpieczone.
Prosimy uprzejmie, żeby prokuratura w końcu zaczęła zabezpieczać środki finansowe bądź ich równowartość na kontach tych spółek, firm, które otrzymały korzyści, a działały względem tego konsumenta. I są prawne możliwości, żeby zabezpieczyć na etapie właśnie tego postępowania przygotowawczego obecnego te środki, które mogą w przyszłości być orzeczone w sprawie karnej jako zwrot. To jest właśnie zwiększenie prawdopodobieństwa wykonania prawomocnych wyroków, w których orzeczono karę lub środki o charakterze majątkowym. Przyszłe te wyroki, miejmy nadzieję, że będą korzystne dla poszkodowanych, więc tym bardziej te środki finansowe prokurator powinien zabezpieczyć.
Przewodniczący dodał, że osoby pokrzywdzone powinny otrzymać od prokuratury pisemne potwierdzenia zabezpieczonych środków. Wskazał, że po ustaniu pandemii koronawirusa zostaną wznowione prace nad powołaniem senackiego zespołu do spraw wyjaśnienia afery GetBack. Artiom Bujan podkreślił, że poszkodowani będą walczyć o 100% zwrot utraconych środków. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjaśnił, że niemożliwe jest automatyczne przekazanie kierowania Sądem Najwyższym najstarszemu stażem sędziemu. Takiej procedury domaga się pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf, której kadencja wygasa z końcem kwietnia. Zgodnie z przepisami nowego prezesa powinno wyłonić Zgromadzenie Ogólne Sędziów. Posiedzenie tego gremium miało się odbyć 21 kwietnia, jednak z powodu pandemii Małgorzata Gersdorf zdecydowała o jego odwołaniu. Zaproponowała też swój scenariusz. Minister Zbigniew Ziobro wskazał, że instytucja zastąpienia, której domaga się obecna pierwsza prezes, nie istnieje.
Ustawa o Sądzie Najwyższym w mojej ocenie jednoznacznie wskazuje, iż nie ma możliwości powierzenia obowiązków prowadzenia w zastępstwie Sądu Najwyższego innemu sędziemu, tak jak chciałaby to uczynić pani Gersdorf. Dlatego, że przepis, do którego się on odwołuje, mówi o zastępowaniu, a więc on zakłada, że istnieje w danym momencie, jest fizycznie, funkcjonuje prezes, tylko z jakichś powodów musi być zastąpiony. Natomiast tutaj mówimy o zupełnie innej sytuacji, kiedy prezesa nie będzie, bo prezesowi kończy się kadencja. I ustawa przewiduje też i taką sytuację, ale tutaj kompetencje wyłącznie powierza panu prezydentowi, który w określonych w tej ustawie warunkach może powierzyć obowiązki prezesa Sądu Najwyższego wskazanemu przez siebie sędziemu.
Kandydatów na nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest 5. Zgromadzenie, na którym sędziowie mieli dokonać wyboru, było przekładane już kilka razy. Pierwotnie było zwołane na 17 dzień marca, następnie na 31, a finalnie na 21 dzień kwietnia. Parlament Europejski przyjął w piątek rezolucję dotyczącą działań Unii Europejskiej na rzecz walki z pandemią koronawirusa i jej skutkami. W dokumencie krytycznie oceniono też to, co dzieje się w Polsce i na Węgrzech. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Tekst rezolucji uzgodniły 4 kluczowe frakcje w Europarlamencie. Europejska Partia Ludowa, Socjaliści i Demokraci, Liberałowie oraz Zieloni. Jeden z punktów dotyczy Polski, a szczególnie działań polskiego rządu zmierzających do przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. W 26 punkcie projektu rezolucji Parlament Europejski ma uznać za całkowicie niezgodne z wartościami europejskimi działania podjęte przez polski rząd. Jest mowa o zagrożeniu życia polskich obywateli i podważeniu koncepcji równych i wolnych wyborów, a także naruszeniu konstytucji. Projekt rezolucji zakłada, że Parlament Europejski wezwie Komisję Europejską do zajęcia się przepisami. Wezwie także Radę Europejską, aby ta powróciła do dyskusji i procedur związanych z toczącymi się postępowaniami na podstawie artykułu 7. Europarlament pozoruje walkę z koronawirusem, a tymczasem znowu uderza w wolne państwa, wskazuje europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki.
Oczywiście jak się czyta tę rezolucję, to można mieć wrażenie, że głównym problemem związanym właśnie z tą pandemią są Polska i Węgry, w których są problemy z praworządnością. Jako jedną z recept na rozwiązanie tych problemów wskazana jest droga związana z tak zwanym Green Dealem, czyli bardzo ideologicznym projektem. Czyli mówiąc w skrócie, mamy problem koronawirusa, a Unia Europejska proponuje zająć się Polską i Węgrami, a żeby rozwiązać problem koronawirusa, to między innymi chce inwestować więcej w wiatraki i w fotowoltaikę.
W rezolucji Parlament Europejski uderza także w Węgry, które w związku z epidemią koronawirusa wprowadziły stan wyjątkowy. Europosłowie węgierskich partii rządzących, Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej ocenili, że rezolucja to, tu cytat, prowokacja przeciw Węgrom. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.